Słychać szum kartek, bardzo dobry dźwięk. Tak, nie ma to jak swoja własna Biblia, elektryczność może zawieść, a jak ktoś ma ze sobą Biblię, to elektroniczną, drukowaną, to, no to jest bezpieczny. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub głośnym cymbałem. Choćbym też miał dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, posiadł wszelkie poznanie i choćbym miał całą wiarę, tak, że przenosiłbym góry, ale nie miał miłości, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą mą własność i choćbym swoje ciało wydał, by się chlubić, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi. Nie jest nadęta. Nie zachowuje się niestosownie. Nie szuka swego. Nie jest porywcza. Nie zlicza sobie złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, a proroctwa zostaną spełnione, a języki ustaną, a poznanie straci ważność, bo cząstkowo poznajemy i cząstkowo prorokujemy, a gdy przyjdzie doskonałe, to, co cząstkowe, przestanie mieć znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy przez odbicie w zagadce, potem jednak twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, potem poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz zatem pozostają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Więc zajmujemy się omawianiem spraw związanych z Duchem Świętym. Zajmujemy się kwestią darów łaski. I przypomnę, że tydzień temu zobaczyliśmy, jak dary łaski, dary Ducha Świętego są powiązane z ciałem Chrystusa, z Chrystusem. Apostoł Paweł pokazuje nam, że w ciele Pana Jezusa Chrystusa jest różnorodność członków, a przez to jest też różnorodność darów. Oraz zobaczyliśmy, że tak jak w ciele są członki, które mają różnorodną funkcjonalność, tak samo jest z darami łaski. Pewne dary łaski są większe, inne mniejsze. I jeśli chodzi o funkcjonalność w ciele Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł zakończył 12 rozdział stwierdzeniem, że pokaże Koryntianom drogę, która jest ponad jakimkolwiek porównaniem. Drogę, która jest dużo lepsza. U nas funkcjonuje takie powiedzenie bez porównania. To znaczy, że coś jest bez porównania lepsze, czyli nie ma skali, żeby to porównać. Więc apostoł Paweł mówi, wskażę wam drogę bez porównania, dużo lepszą. I dzisiaj czytaliśmy fragment, gdzie Paweł rozwija tę myśl. I czasami, tak sobie myślę, że potrzebne jest nam pewne takie potrząśnięcie, takie solidne potrząśnięcie nami, żeby nasze poglądy zostały oczyszczone w pewien sposób. Ponieważ my mamy tendencję do tego, żeby budować, dobudowywać sobie pewne idee, pewne pomysły, koncepcje na Bożym fundamencie. I te koncepcje nie zawsze są zgodne ze Słowem Bożym, czy wynikają z nauki Pisma Świętego. Dlatego takie potrząśnięcie nami pozwala zburzyć, zniszczyć tą nadbudówkę niepotrzebną i pozwala nam zobaczyć, co jest tym Bożym fundamentem, tym, co jest istotne. I myślę, że takim fragmentem właśnie jest ten 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. On pewne rzeczy solidnie potrafił potrząsnąć. I mam nadzieję, że jeżeli jest taka potrzeba, to też potrząśnie nami, naszymi przekonaniami, naszym rozumieniem pewnych rzeczy. Więc takie trzęsienia są nam potrzebne i nie bójmy się. Jeżeli to ma odsłonić Boży fundament, Boże prawdy, to jest jak najbardziej dobre, pożądane, kiedy ta ludzka naleciałość zostanie usunięta. To będzie nas prowadzić do Chrystusa, do prawdy. I pierwsza rzecz, od której chciałem zacząć, to jest kontekst dla darów łaski, ponieważ apostoł Paweł pokazuje nam, jaki jest właściwy kontekst dla darów łaski. Apostoł Paweł napisał w wersetach od 1 do 3, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub głośnym cymbałem. Choćbym też miał dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, posiadł wszelkie poznanie i choćbym miał całą wiarę, także przenosiłbym góry, ale nie miał miłości, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą mą własność i choćbym swoje ciało wydał, by się chlubić, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Więc warto zwrócić uwagę w tych wersetach na język, jakiego używa apostoł Paweł. A używa tu Paweł języka skrajności, można powiedzieć. Człowiek obdarowany darami łaski nawet w ich maksymalnym zakresie. Jeśli nie posługuje się nimi kierowany miłością, to najprościej mówiąc jest nikim. Nic nie osiąga. Widać tu taki zdecydowany język, zdecydowany ton. Jest to biało-czarne, zero-jedynkowe można powiedzieć. I po co Paweł to robi? No żeby pokazać, co jest istotne, co jest najważniejsze, co jest kluczowe, a kluczowa jest tu miłość. Ona jest nadrzędna dla darów łaski, a dary łaski są podrzędne względem miłości. Dary łaski przynoszą korzyść, jeśli człowiek, który się nimi posługuje, działa w miłości. Kieruje się miłością. Natomiast jeśli człowiek posługuje się darami łaski, nie kierując się miłością, to nie przynosi to korzyści. I to nie jest neutralne stwierdzenie, to jest negatywne stwierdzenie. Ponieważ jest białe i czarne. Korzyść i brak korzyści, a brak korzyści jest stratą. Ci, którzy przychodzą i korzystają z darów łaski, nie kierując się miłością, w pewnym sensie szkodzą. Inni tracą na tym, jeśli ktoś posługuje się darami łaski, nie kierując się miłością, więc miłość jest tu zasadnicza, jest tu kluczowa, jest tu najważniejsza. Ale nie chodzi tu o jakąś abstrakcyjną miłość. Nie chodzi o jakąś mglistą ideę miłości. Miłość to postawa, jaką przyjmujemy wobec drugiej osoby, wobec innych. Więc bezpiecznie możemy przyjąć, że kiedy Paweł mówi o miłości, to mówi o miłości do Boga, mówi o miłości do braci i sióstr w Panu, ale też mówi o miłości do bliźniego. Tym samym pokazuje, że miłość jest praktyczna, ma wyraz praktyczny, ponieważ ona się odnosi do kogoś konkretnego, namacalnego. Ona się wyraża w tym, jak traktujemy innych, jaka jest nasza postawa wobec innych, czy szukamy dobra innych. Dlaczego apostoł Paweł tak mówi? No, z bardzo prostego powodu. Czym kieruje się człowiek w używaniu darów łaski, jeśli nie kieruje się miłością? Do czego taki człowiek dąży? Co jest jego celem? Jeśli człowiek nie kieruje się miłością, której celem jest wspólne dobro, to się kieruje egoizmem, który polega na tym, że mój cel jest najważniejszy, moje dobro jest nadrzędne. Taki człowiek szuka własnej chwały, taki człowiek realizuje swoje własne cele i pragnienia. Dla niego nie liczy się dobro innych, lecz własne dobro. Dlatego będzie używał darów łaski w zły sposób, w złym celu. I dla takiego człowieka dary łaski będą środkiem, będą narzędziem do osiągnięcia swoich egoistycznych celów. I dobry przykład, myślę, znajdujemy takiej postawy, takiej osoby, znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Szymon Mak, jest napisane, że Filip dotarł do Samarii, głosił tam Ewangelię i w Samarii był człowiek, który dokonywał wielkich znaków, sztuczek, Szymon. Sam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc, jak dzieją się wielkie znaki oraz dzieła mocy, był zachwycony. Tak? On funkcjonował, można powiedzieć, w tym biznesie, w show biznesie, gdzie znaki, że wprawianie w ludzi w zdumienie było dla niego czymś istotnym, on tym żył. I widział, że Filip, który głosił Ewangelię, on też dokonywał, czy też przy głoszeniu Ewangelii działy się różne dzieła mocy. I Filip był zachwycony. Nie Filip, przepraszam, Szymon był zachwycony. I po jakimś czasie przybyli z Jerozolimy apostołowie do Samarii. I co się wtedy wydarzyło? A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im nie tę władzę, aby ten, na kogo nałożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego. Szymon chce robić to samo, co robili apostołowie. Tak? I jest gotowy za to zapłacić pieniędzmi. Szymon chce zainwestować w licencję, żeby móc robić to samo. Więc nie myśli absolutnie o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. W swoim postępowaniu jest egoistyczny. I gdyby tylko dostał taką władzę, jaką mieli apostołowie, to na pewno by jej natychmiast nadużył. Ponieważ by promował siebie. A takie działanie nie jest działaniem kierowanym miłością. Takie działanie przynosi szkodę, a nie korzyść. Więc żeby dary łaski mogły być używane właściwie, człowiek musi kierować się miłością do Boga, do braci i sióstr Panu i do bliźnich. Dlatego z Bożej perspektywy to nie dary łaski czynią człowieka kimś. Nie to, jakie dary ma, czynią go człowieka kimś. Człowiek może mieć największe dary, może mieć największą pulę darów w swoim życiu. Może ich używać w największym możliwym stopniu, ale jeśli nie kieruje się miłością, to jest nikim. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie to stwierdza. Więc to nie dary czynią człowieka kimś. To miłość czyni człowieka kimś użytecznym, kimś wielkim, kimś, kto swoim działaniem przynosi korzyść innym. Tak uczy nas Pan Jezus. Bądźcie sługami wszystkim. Jeśli ktoś chce z was być wielki, niech się stanie sługą wszystkich. Więc ten, kto działa w miłości, generalnie przynosi korzyść innym. Miłość przynosi korzyść. Dlatego dary łaski, jakie by nie były, one są wtórne do miłości. Przykład Jezusa. Możemy pomyśleć o naszym Panu. Jezus też używał darów łaski, można powiedzieć. Uzdrawiał chorych, wzbudzał zmartwych, wyganiał demony, ale wszystko to było poddane wyższemu celowi. Wszystko to służyło jako potwierdzenie nauczania Chrystusa. Wszystko to służyło promowaniu Bożego Królestwa, Bożych celów, Bożej woli. Jezus, mając taką moc, mógł narobić w Palestynie wiele szumu. Oj, mogło się dziać. Tam atmosfera oczekiwania Mesjasza, tego, który by ich wyswobodził spod panowania Rzymu, była bardzo gęsta. Tam wystarczyła mała iskierka. I ludzie by poszli zrobiliby powstanie, a Jezusa by obwołali królem. Ta atmosfera była aż gęsta. I Jezus mógł naprawdę, tak brzydko mówiąc, zaszaleć. Mógł dokonać wielu rzeczy i naprawdę namieszać w Palestynie. Ale on tego nie robi. On ucieka od tłumów, żeby po prostu właśnie do takiego czegoś nie doszło. On jest pomiędzy ludźmi, uzdrawia, ale naucza ich przede wszystkim. Więc Jezus kieruje się miłością, ponieważ nie chce jakby przyciągać w niezdrowy sposób uwagi na siebie, ale chce zwracać uwagę w zdrowy sposób na Boga, na Boże cele, na Bożą wolę. Więc Jezus mógł namieszać porządnie, ale tego nie zrobił, ponieważ kierował się miłością do Boga i do ludzi. Druga kwestia, charakterystyka miłości. Jaka jest ta miłość? Czym charakteryzuje się ta miłość? Co o miłości możemy powiedzieć? Apostoł Paweł napisał wersety od 4 do 7. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, nie zachowuje się niestosownie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie zlicza sobie złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzyma. Więc jak apostoł Paweł charakteryzuje miłość? No jest to bardzo ciekawy sposób, ponieważ apostoł Paweł użył w tym celu aż 15 czasowników. nie przymiotników, ale czasowników, różnych czasowników. To znaczy, że apostoł Paweł pokazuje miłość jako działanie, jako aktywność. Paweł nie sprowadza miłości do uczuć. Dziś wielu ludziom wydaje się, że miłość to jest bardzo mocno powiązana z uczuciami, a te przecież wygasają. Natomiast dla Pawła miłość to działanie. Działanie w określony sposób lub nie działanie w określony sposób. W jaki? No miłość czeka cierpliwie. Dosłownie to miłość jest cierpliwa, ale cierpliwość można różnie rozumieć. A tutaj chodzi o to, że Bóg jest cierpliwy względem nas, względem grzeszników, którzy codziennie Go obrażają. I dlatego znosi cierpliwie nas, czeka cierpliwie z okazaniem swojego gniewu. Miłość postępuje uprzejmie lub dosłownie miłość jest uprzejma. Bóg codziennie doznaje zniewagi od buntowników, od grzeszników, a mimo to codziennie postępuje z buntownikami uprzejmie. Bóg okazuje swoje miłosierdzie na mnóstwo różnych sposobów. Słońce świeci na sprawiedliwymi, jak i niesprawiedliwymi. Deszcz pada na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. I dalej mamy 7 charakterystyk miłości, które pokazują, jak miłość nie postępuje, jak się nie zachowuje. Miłość nie zazdrości. To znaczy, że w miłości nie ma rywalizacji, która sprawia, że ja mam mieć lepiej, a ktoś inny ma mieć gorzej. Czyli temu, komu zazdrościmy, ma być gorzej, prawda? A ja mam mieć lepiej. Miłość się nie wynosi, to znaczy, że nie dąży do tego, aby za wszelką cenę skupiać uwagę na sobie. A po co ludzie skupiają uwagę na sobie? Aby ich podziwiano, aby myślano o nich w takich większych kategoriach, jako o kimś większym, wspanialszym od innych. Więc miłość nie postępuje w taki sposób. Miłość nie jest nadęta. Wiąże się to z arogancją, która mówi, że ja wiem lepiej. Ja wiem więcej. W związku z tym, co ty mi będziesz tutaj mówić? Po co się w ogóle odzywasz, jak nic nie wiesz? Prawda? Więc arogancja, więc miłość nie ma nic wspólnego z taką postawą. Z postawą arogancji jest nadęta. Miłość nie zachowuje się niestosownie. To znaczy, że miłość nie postępuje w sposób, który by przynosił komuś wstyd lub hańbę. Tak jak żony miały postępować w sposób, który by nie przynosił hańby ich mężom. Miłość nie szuka swego, czyli miłość nie szuka swego dobra, dobra dla siebie, ale szuka dobra dla innych. I miłość nie jest porywcza, to znaczy, że miłość nie daje się szybko sprowokować przez innych do gniewu. Żyjemy dzisiaj w sfrustrowanym społeczeństwie. Mamy wielu sfrustrowanych kierowców. Jak niewiele wystarczy, żeby po prostu zaogniła się sytuacja. Tak? Więc miłość nie daje się szybko sprowokować przez innych do gniewu. Miłość nie zlicza sobie złego. Miłość nie czeka na wyrównanie rachunków z tymi, którzy uczynili nam coś złego. Miłość nie robi sobie listy zła, którego człowiek doświadczył, aby później móc w jakiś sposób się odpłacić pięknym za nadobne. Czyli miłość nie zbiera naboi do magazynku po tym, żeby w kogoś po prostu kogoś rozstrzelać tym. I w wersecie 6 pojawia się pewna przeciwność, jeśli chodzi o miłość. To znaczy, że są dwie strony tej samej monety. W jednym czasie obecne są dwie aktywności. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Miłość jest zasmucona przez niesprawiedliwość, przez to, kiedy ktoś postępuje w niewłaściwy sposób, w zły sposób. Ale z drugiej strony, w tym samym czasie miłość dzieli radość z prawdy. Więc miłość jest zasmucona, kiedy człowiek czyni zło, ale cieszy się, kiedy człowiek chodzi w prawdzie Bożego Słowa. I w końcu 7 werset. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzyma. Więc miłość nie zna granic. Dlatego apostoł Paweł używa słowa wszystko, wszystkiemu, ze wszystkim. Więc nie tylko chodzi o pewne określone postępowanie, ale też chodzi o skalę tego postępowania, o granicę tego postępowania, gdzie ta miłość wyznacza granicę. Dotąd pójdę, ale dalej już nie. Więc miłość mówi, że granica jest tam, gdzie jest wszystko, gdzie kończy się wszystko. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: On, o Bogu, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże nie miałby wraz z Nim podarować nam wszystkiego. To jest granica Bożej miłości. Podarował Syna, a razem z Nim wszystko. Więc miłość kończy się na wszystko. To jest granica. Trzecia rzecz, o której apostoł Paweł tutaj mówi, to tymczasowość darów łaski. Miłość nigdy nie ustaje, a proroctwa zostaną spełnione, a języki ustaną, a poznanie straci ważność, bo cząstkowo poznajemy i cząstkowo prorokujemy. A gdy przyjdzie doskonałe, to, co cząstkowe, przestanie mieć znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy przez odbicie w zagadce. Potem jednak twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo. Potem poznam tak, jak zostałem poznany. Więc apostoł Paweł mówi nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz odnośnie miłości, że miłość nigdy nie ustaje. Miłość jest wieczna. Miłość nigdy się nie kończy. Dlaczego? Bóg jest miłością. Bóg nie tylko kocha, ale po prostu Bóg jest miłością. To znaczy, że miłość nie może mieć końca, ponieważ Bóg jest niezmienny i nieskończony. Jest wieczny w swojej miłości. Miłość w tym względzie jest inna od darów łaski. I tutaj apostoł Paweł pokazuje, na czym ta różnica polega. Dary łaski przeminą w pewnym momencie. One nie są trwałe, one nie będą trwać, one muszą przeminąć. Ponieważ dary łaski dają nam tylko to, co cząstkowe. W związku z tym muszą przeminąć. Przyjdzie taki czas, kiedy dary łaski staną się niepotrzebne. Będzie to wtedy, gdy przyjdzie doskonałe. A doskonałe przyjdzie, kiedy Pan Jezus powróci i pochwyci nas, i przemieni nas, i stawi przed tronem Ojca. Wtedy nastanie doskonałe. I wtedy dary łaski przestaną być potrzebne, natomiast miłość, ona dalej będzie. Ona będzie w niebie. Ona będzie przed Ojcem, tak? Ona będzie dalej, będziemy dalej kochać. Miłość nigdy nie ustaje. I czwarta rzecz, istota chrześcijaństwa, o której mówi nam apostoł Paweł. Teraz zatem zostają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Więc apostoł Paweł przedstawia swój końcowy wniosek. I jego logika jest następująca. Dary łaski są użyteczne tylko wtedy, gdy są używane w miłości. Miłość zawsze prowadzi do wspólnego dobra. Miłość w przeciwieństwie do darów łaski nigdy się nie kończy, ponieważ miłość jest wieczna. W związku z tym obecnie to, co w chrześcijaństwie jest istotne, to nie dary łaski, ale wiara, nadzieja, miłość. To jest chrześcijańskie trio, które jest ze sobą nierozerwalne. Które jest ze sobą nierozerwalnie połączone. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi do nadziei żywota wiecznego, a to z kolei prowadzi do życia w miłości, do uświęcenia, do życia w miłości, ponieważ Chrystus nakazał swoim uczniom, aby się wzajemnie kochali. Więc wiara w Chrystusa prowadzi do nadziei, a to prowadzi do miłości generalnie. I z tej nierozerwalnej trójki miłość jest największa. Dlaczego? Bo tak Pan Jezus powiedział. Poprzez swoje przykazanie. Mówimy o przykazaniu miłości, o największym przykazaniu. Abyśmy kochali siebie tak, jak On umiłował nas. I Jezus mówi, że większej miłości nikt nie ma, jeśli gdy ktoś kładzie swoje życie za swoich przyjaciół. Więc Jezus bardzo wyraźnie pokazuje nam, że miłość jest wiara, nadzieja, miłość, ale miłość jest największa z tej trójki. To znaczy, że wiara i nadzieja są ważne, są bardzo ważne w chrześcijańskim życiu, ale przede wszystkim życie chrześcijanina musi wyróżniać się miłością. Zatem nie dary łaski są najważniejsze w chrześcijańskim życiu. One pochodzą od Ducha Świętego, ale to nie znaczy, że one są wszystkim, że mają być wszystkim w chrześcijańskim życiu. Dary łaski pojawiają się w kontekście Chrystusa, Jego dzieła zbawienia. W związku z tym dary nie mogą, nie powinny przyćmiewać Chrystusa w żaden sposób. One mają Go uwielbiać, więc są pewnym narzędziem, ale żeby dary uwielbiały Chrystusa, to muszą być używane w miłości dla wspólnego dobra. W przeciwnym razie tylko szkodzą. Natomiast miłość w jakiejkolwiek formie, w sensie tej biblijnej, tak tutaj, to zawsze przynosi korzyść. Zawsze. I dlatego miłość do Boga, do braci i sióstr Panu, do bliźniego zawsze jest drogą bez porównania w stosunku do darów łaski. Jest drogą dużo, dużo lepszą. Był czas, że ludzie wierzyli, że słońce kręci się wokół ziemi. I tacy ludzie jak Kopernik zrewolucjonizowali ten pogląd, to wierzenie, to przekonanie. Mówi się, Kopernik wstrzymał słońce i ruszył ziemię. To znaczy, że Kopernik przedstawił właściwą perspektywę na miejsce ziemi w naszym systemie słonecznym. I są ludzie, dla których chrześcijaństwo kręci się wokół wyłącznie darów łaski i wyłącznie wokół tych z 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, początkowych wersetów. To jest ich centrum wszechświata, dary łaski. I apostoł Paweł przez to, co napisał w rozdziale 13, koryguje tę niewłaściwą perspektywę, złe umiejscowienie darów łaski. Apostoł Paweł rusza dary łaski, a wstrzymuje wiarę, nadzieję i miłość. Dla apostoła Pawła istotą chrześcijaństwa nie są dary łaski, ale są nią właśnie wiara, nadzieja, miłość i miłość jest największa, a dary łaski są oczywiście w tej galaktyce, w tym systemie pomocą. Więc apostoł Paweł pokazuje, że one nie są wszystkie. One są tymczasowe i nie zapewniają nam pełni poznania. Dlatego trzeba je traktować jako pewne narzędzie, które daje nam Duch Święty, ale nie jako kluczowe narzędzie dla naszego zbawienia. One są pomocne, ale nie kluczowe. Wiara, nadzieja, miłość są kluczowe dla naszego zbawienia. Więc apostoł Paweł wylewa w ten sposób, można powiedzieć, kubeł zimnej wody na nasze gorące głowy, aby nas otrzeźwić. Robi to, abyśmy ozdrowieli w wierze, abyśmy mieli właściwą perspektywę, abyśmy mieli poukładane klocki we właściwym dla nich miejscu. To tak jakby apostoł Paweł dał nam instrukcję klocków Lego. Jest tam cały zbiór i jest miejsce na każdy klocek, właściwe miejsce. Natomiast te klocki, one w sensie, jeżeli weźmiemy powiedzmy te klocki darów łaski, one nie są całą budowlą, one nie są wszystkim. To jakiś dodatkowy element, który upiększa, ubogaca całą budowlą. Natomiast tą budowlą jest Kościół, Boży Lud, Świątynia Ducha Świętego, ciało Pana Jezusa Chrystusa. Więc te klocki są w tym umiejscowione, ale one nie są istotą. One nie są wszystkim, one są częścią. Jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to pozwól, że zadam Ci bardzo proste pytanie. Co ujęło Cię w Panu Jezusie Chrystusie, że odwróciłeś się od grzesznego życia i poszedłeś za Nim? Co ujęło Cię w Panu Jezusie Chrystusie, że zostawiłeś swoje dotychczasowe życie i poddałeś wszystko Jemu, jako swojemu Panu i Zbawicielowi? Czy były to uzdrowienia, których Jezus dokonał? Czy były to proroctwa, które Jezus wypowiedział? Czy były to cuda, których Jezus dokonał? Czy może była to Jego miłość do Ciebie, jako grzesznika oddzielonego od Boga, którą Chrystus okazał poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie? Apostoł Paweł odpowiada nam na to pytanie, żeby nas nie trzymać w niepewności. List do Galacjan, 2 rozdział. Ja bowiem przez prawo umarłem dla prawa, bym żył dla Boga. Wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję zaś już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz zaś, żyjąc w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. To jest dla Pawła istota chrześcijaństwa. Drugi list do Koryntian 5. Gdyż miłość Chrystusa przynagla nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden zamiast wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł zamiast wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który zamiast nich umarł i został wzbudzony z martwych. Tak? Więc drogi bracie i siostro, istotą chrześcijaństwa jest Chrystus. Istotą chrześcijaństwa jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Istotą chrześcijaństwa jest wiara, nadzieja, miłość. Chrystus jest naszym słońcem, wokół którego kręci się nasze życie. On jest naszym słońcem i naszym księżycem, można powiedzieć. Natomiast dary łaski są jak gwiazdy na niebie. One mają nam pomagać w nawigowaniu, ale one nie są wszystkim. Bez słońca i bez księżyca one nie mają takiej użyteczności. A to znaczy, że miłość ma kształtować nas, nasze życie i to, jak te dary są używane. I apostoł Paweł pokazuje praktycznie, jak to ma wyglądać, jak to wpływa na nabożeństwo na przykład. W 14 rozdziale, ale o tym już za tydzień, jeśli Bóg pozwoli. Więc wokół czego kręci się twoje chrześcijańskie życie? Jakie znaczenie ma dla ciebie zbór, lokalny kościół, bracia i siostry w Panu? Jak ważne są dla ciebie dary łaski? Które dary łaski są dla ciebie najważniejsze? Czy te o większej funkcjonalności, czy może te o mniejszej funkcjonalności? Czy ta logika miłości, o której mówi nam apostoł Paweł, jest odzwierciedlona w twoim chrześcijańskim myśleniu? Amen. Pomódlmy się.